Wieczne miasto. Tytułem tym Rzym został określony przez cesarza Hadriana w okresie największego rozkwitu Imperium Romanum. Imperium upadło, określenie pozostało. Co więcej, rzec można, iż tytuł ten przylgnął do miasta nad Tybrem i związał się z nim na zawsze w okresie późniejszym. Stało się to za sprawą papieży, którzy zdecydowali pozostać na zawsze przy grobach dwóch największych apostołów, Piotra i Pawła. W ten sposób, z biegiem czasu, niegdysiejsza polityczna, militarna, gospodarcza i kulturalna stolica świata przemieniła się w stolicę duchową, miejsce ważne dla każdego chrześcijanina. Jubileusz roku 2000 uprzytomni to nam wszystkim, myślę, na nowo. Jest zatem rzeczą oczywistą, iż nie mogło zabraknąć miejsca dla tego miasta w życiu i twórczości takiego człowieka jak Chesterton. Człowiek, który całkiem świadomie przyjął wiarę katolicką, zostawiając inne wyznanie chrześcijańskie, nie mógł pozostać obojętnym na miejsce, które tę wiarę symbolizuje i wyraża. Poznając ożywczy smak wody, nie można nie pragnąć jej na nowo i na stałe. Nie można nie pragnąć dotarcia do źródła. Spojrzenie Chestertona na Rzym jest spojrzeniem niekonwencjonalnym. Jego postawa wobec wiecznego miasta w żadnym wypadku nie przypomina postawy zwykłego turysty, zauroczonego pięknem i bogactwem dzieł sztuki tutaj nagromadzonych. Nie jest również postawą pobożnego pielgrzyma, który przybywa do świętego miasta po odpust. Jego pragnienia są głębsze, bardziej ambitne. Chesterton chce niejako przedrzeć się przez zasłonę przeszłości i teraźniejszości miasta i wydobyć na światło dzienne to coś, co zwykliśmy nazywać genius loci, czyli istotę miejsca. Element, czy też elementy, które decydują o jego specyfice i niepowtarzalności. Nurtują go pytania. Dlaczego Rzym nie ma sobie równych? Dlaczego nie znikną jak inne centra cywilizacyjne przeszłości? W czym tkwi sekret tego wszystkiego? Z tego typu pytań zrodziła się książka zatytułowana Zmartwychwstanie Rzymu, po raz pierwszy wydana w roku 1930. Jest ona w zasadzie fascynującym opowiadaniem, które odważnie wchodzi w samo serce historii, aby pokazać Rzym zapomniany, upokarzany, pokonywany, ale nigdy uśmiercony, wciąż odradzający się na nowo, zmartwychwstający. Według Chestertona bowiem nikt nie może zrozumieć odniesionych triumfów i zdobytych trofeów, jeśli nigdy nie słyszał o odbytych bataliach. A batalie te prawie wszystkie były bataliami duchowymi, w których decydującym orężem był miecz ducha. Nie można tak naprawdę i do końca zrozumieć Rzymu, jego kultury i tego, czym jest on dzisiaj dla świata, nie pamiętając o duchowych bojach, które tutaj, w wiecznym mieście, były i są nadal toczone. Rozważając o znaczeniu wiecznego miasta, Chesterton pragnie podzielić się z czytelnikami pewnym odkryciem, o prawdziwości którego jest on absolutnie przekonany. Uważa on mianowicie, iż Rzym całą swoją świetność zawdzięcza chrześcijaństwu. Stwierdzenie to na pierwszy rzut oka nie wygląda na, delikatnie mówiąc, zbyt odkrywcze. Wydaje się być raczej banałem, do sformułowania którego zdolny jest każdy przeciętny zjadacz chleba, który kiedykolwiek gościł w Rzymie. Jednak w przypadku Chestertona tak nie jest. Rozciąga on bowiem poczucie wdzięczności wobec chrześcijaństwa rzeczywiście na całość bogactwa kulturowego Rzymu, a więc także na arcydzieła cywilizacji antycznej. Można pomyśleć, cóż za paradoks? Czyż mamy dziękować papieżom za świątynię Herkulesa lub za kult Wenus? Argumentacja Chestertona jest w tym wypadku zarówno prosta, jak głęboka, a przy tym uwypukla pewną cechę chrześcijaństwa, którą dzisiaj po Soborze Watykańskim II nazywamy otwartością na dialog ze światem. Chesterton wskazuje, że to właśnie tu, w Rzymie, Kościół Apostołów znajduje swoją siedzibę, aby rzucić wyzwanie historii. Świadomie wybiera stolicę imperium i miasto Cezarów, gdzie wszystko, od bogactwa do potęgi militarnej, od zepsucia moralnego po religię pogańską, jest zaprzeczeniem słów Ewangelii, aby stanąć do konfrontacji ze światem. Alternatywa jest prosta. Albo ludzie Chrystusa zwyciężą tutaj, albo znikną na zawsze z historii ludzkości. Ale w tej konfrontacji ważne jest nastawienie, z jakim Kościół do niej staje. Kościół nie przybywa do Rzymu z pragnieniem zemsty. Nie pragnie zniszczyć kultury i zabić historii. Chce raczej wyzwalać i głosić naukę nową, radosną nowinę. Kościół rozumie, że człowiek nie może zniszczyć własnej przeszłości, ponieważ ona niejako tworzy człowieka, jest jego istotnym elementem. Dlatego Kościół nie niszczy, lecz zachowuje. Ratuje także te dzieła myśli ludzkiej, które się sprzeciwiają religii chrześcijańskiej. Wystarczy przywołać w tym miejscu cichą pracę średniowiecznych mnichów, którzy przepisywali autorów greckich, łacińskich, arabskich. Ich utwory erotyczne i amoralne, teksty panteistyczne i nihilistyczne. Chesterton pyta, dlaczego to robili? Dlaczego nie pozwolili, aby dzieła te padły ofiarą barbarzyńców? Dlaczego sami nie zdecydowali się rzucić tego na stos? Dlaczego ograniczyli się do ich przepisania, respektując myśl i błędy świata? Dlaczego hierarchia kościelna chroniła także to dziedzictwo, będąc całkowicie świadomą, że w ten sposób sama daje do ręki broń adwersarzom i przeciwnikom Kościoła wszystkich czasów? Odpowiedź na te pytania zdumiewa. Świat kultury przedchrześcijańskiej zostaje ocalony przez chrześcijaństwo po to, aby pozostać na zawsze widomym znakiem świata pogańskiego, który został dogłębnie zmieniony. Innymi słowy, tylko dawny świat może zaświadczyć o zwycięstwie chrześcijaństwa. Zniszczenie kultury pogańskiej nie służyłoby niczemu. Co więcej, ograniczyłoby zdolność poznania tego, do czego jest zdolna dusza ludzka, zarówno w dobrym, jak i w złym. Dlatego papież i Kościół pozostają dla Chestertona podstawą kultury Zachodu, równocześnie nie tracąc nic ze swojego pierwotnego powołania do tego, aby być znakiem sprzeciwu.